Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo oraz Andrew Womack Ministries Polska zapraszają do wysłuchania audiobooka pod tytułem Duch, Dusza i Ciało autorstwa Andrew Womacka. Czyta Maciej Jabłoński. Wstęp. 23 marca 1968 roku miałem nadnaturalne spotkanie z Panem, które zrewolucjonizowało całe moje życie. Przez następne 4,5 miesiąca Boża miłość całkowicie mnie pochłaniała, dniem i nocą. Zakosztowanie Bożej obecności w tak potężny sposób zupełnie rozbroiło moje codzienne życie. Moje oczekiwania co do mojej relacji z Panem oraz moje nadzieje wobec tego, co On przeze mnie zrobi, dosłownie wystrzeliły w kosmos. Jeśli chodzi o mnie, Jezus mógł zrobić wszystko. Jednakże kiedy związane z tym emocje ostatecznie opadły, czułem się gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. Moje wewnętrzne oczekiwania i codzienne doświadczenia to były dwa różne światy. Duchowa rzeczywistość, którą znałem w swoim sercu, przestała się manifestować w świecie fizycznym. Pragnąłem doświadczyć Boga znowu w tamten sposób. W tamtym czasie zostałem powołany do wojska i wysłany do Wietnamu. Tam się roiło od pokus. Wielokrotnie byłem tam jedynym chrześcijaninem, jakiego znałem. Wszyscy inni korzystali z narkotyków, alkoholu i prostytutek, które były tak łatwo dostępne. Nawet bunkier, w którym mieszkałem, był wytapetowany pornograficznymi obrazkami. Ściany, sufit, wszędzie. Choć ta stała presja, aby grzeszyć, zdawała się czasem nie do zniesienia, nie poddałem się. Z czystej desperacji zacząłem szukać Pana, modląc się i studiując Biblię po 16 godzin dziennie. Ta dręcząca wewnętrzna frustracja motywowała mnie w mojej misji ku odkryciu, jak mogę się dostać z miejsca, w którym jestem, do miejsca, w którym wiedziałem w głębi serca, że mogę się znaleźć. Wiedziałem, że Wietnam mnie zmieni, więc stwierdziłem, że równie dobrze może mnie zmienić na lepsze. Bóg zaczął odnawiać mój umysł przez swoje słowo. Wtedy zacząłem doświadczać tej samej boskiej rzeczywistości, co przedtem, ale tym razem nie tylko w fizyczny, emocjonalny sposób. Pan odkrywał przede mną prawdy, które zmieniły moje myślenie i uwolniły we mnie Jego moc. Radość i ekscytacja powróciły, ale tym razem w oparciu o zrozumienie pochodzące ze Słowa. Mogłem przypomnieć sobie fragment Pisma i cieszyć się nim kiedykolwiek chciałem. W ten sposób Boże Słowo zaczęło wytwarzać w moim życiu niewzruszoną stabilność. Zrozumienie tematu ducha, duszy i ciała było jednym z pierwszych objawień, jakie otrzymałem przez studiowanie Biblii. Ono nie tylko załagodziło frustrację i zamęt, jaki we mnie był, ale posłużyło jako fundament dla prawie wszystkiego, co Pan mi od tamtej pory pokazał. Te ważne prawdy uwolniły mnie od związania, jakie niosło niewłaściwe myślenie i umożliwiło mi stale doświadczać Bożej nadnaturalnej mocy. Osobiście nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktokolwiek może mieć się dobrze w swojej relacji z Bogiem, jeśli nie ma tego podstawowego objawienia. Dziś jestem tak samo podekscytowany zrozumieniem prawdy o duchu, duszy i ciele jak wtedy, gdy 35 lat temu Bóg pokazał mi to po raz pierwszy. Tak naprawdę widziałem, jak Pan uwalnia poprzez to jedno nauczanie więcej ludzi niż niemalże wszystko inne, czym kiedykolwiek usługiwałem. To, co właśnie trzymasz w swoich rękach, potencjalnie może zrewolucjonizować całe twoje chrześcijańskie życie. Rozdział pierwszy. Boże lustro. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 23. Chociaż Boże Słowo wyraźnie naucza, że jesteśmy istotami składającymi się z trzech części, bardzo niewielu chrześcijan stosuje praktycznie zrozumienie ducha, duszy i ciała w swoim codziennym życiu. Większość ludzi tak właściwie wierzy, że składa się jedynie z duszy i ciała. Myli im się duch i dusza jako w zasadzie jedno i to samo. Dlatego też w codziennym życiu mają świadomość jedynie swojej części fizycznej oraz emocjonalnej, umysłowej, potocznie zwanej osobowością. Nawet konkordancja Stronga nie rozróżnia wszystkich trzech części. Greckie słowo na ducha to pneuma i jest ono zdefiniowane jako nieśmiertelna dusza. Nie chcę tutaj krytykować niczyjej pracy, ale moje studiowanie Bożego Słowa ukazało poważną różnicę pomiędzy duchem i duszą. Dlatego też nie zgadzam się z powyższą definicją słowa pneuma. Twój duch jest najbardziej wewnętrzną częścią ciebie, a nie twoją nieśmiertelną duszą. Oczywiste jest, czym jest ciało. To fizyczna część ciebie, którą możesz zobaczyć w lustrze. Gdybyś rozmawiał ze mną twarzą w twarz, widziałbyś moje ciało. Jednak mówiłbyś do mojej duszy, która jest mentalną częścią mnie. Niektórzy definiują duszę jako twój umysł, wolę i emocje. Choć jest to prawdą, to jednak niecałkowitą, ponieważ należałoby tu dodać jeszcze sumienie. Dusza jest tym, co większość ludzi nazywa osobowością. Brak naturalnego dostępu. Możesz odczuwać zarówno swoje ciało, jak i duszę. Gdybym położył ci rękę na ramieniu, wiedziałbyś, że cię dotknąłem. Ale mogę cię dotknąć niezależnie od tego, czy jestem fizycznie blisko ciebie, czy nie. Mówiąc do twojej duszy, mogę sprawić, że poczujesz się zadowolony, smutny albo wściekły. Słowami mógłbym cię nawet zranić, nie dotykając fizycznie twojego ciała. Łatwo powiedzieć, jak się czujesz w swoim ciele i duszy, ponieważ jesteś z nimi w stałym kontakcie. Dzięki nabytej pamięci twoje ciało może natychmiast powiedzieć ci, jak się czujesz. Wiesz, czy buzuje ci w żyłach adrenalina, czy jesteś zmęczony, zdrowy, czy walczysz z przeziębieniem, czy boli cię głowa, albo czy woda pod prysznicem jest w sam raz. Tak naprawdę nawet nie musisz się nad tym zastanawiać, ponieważ twoje ciało bezustannie dostarcza ci takich informacji. Możesz też sprawdzić swoją duszę i od razu wiesz, jak się masz. Bez problemu możesz powiedzieć, czy jesteś szczęśliwy, zraniony, psychicznie wyczerpany, czy rzeźki i gotowy do działania, czy też po prostu wściekły. Byłbyś nawet świadomy strachu czy depresji, gdyby się pojawiły, ponieważ zawsze masz kontakt ze swoją duszą. Ale do twojego ducha nie ma dostępu w żaden naturalny sposób. Jezus powiedział: co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 6. Miał na myśli to, że między tymi dwoma nie ma bezpośredniego połączenia. Są powiązane, jak się później przekonamy, ale duch jest duchem, a ciało ciałem. Po prostu nie możesz porozumieć się ze swoim duchem przez twoje emocje albo ciało fizyczne. Tutaj leży jeden z największych problemów chrześcijańskiego życia. Jeśli nie zrozumiesz, że nie da się poczuć rzeczywistości duchowej, to zapewnienie Bożego Słowa, że masz tę samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, wywoła jedynie mętlik w twojej głowie. Jeśli myślisz, że prawda może być rozeznana przez naturalne zmysły, to stwierdzenie w Biblii, że jesteś całkowicie nowym stworzeniem, które może dokonywać tych samych cudów, co Jezus, drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17, Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 12, wywoła w tobie jedynie konsternację. Bez zrozumienia ducha, duszy i ciała, ze zdumieniem będziesz przeszukiwał swoje ciało i duszę, zadając sobie pytanie, gdzie to jest? Ja naprawdę nie mam takiej mocy w sobie. Biblię tak trudno zrozumieć. Jeśli nie uda ci się zobaczyć, posmakować, usłyszeć albo dotknąć tego, co mówi Słowo o tobie, natychmiast pojawi się konflikt. Ta pozorna rozbieżność pomiędzy twoim doświadczeniem i Bożym Słowem spowoduje, że tylko sfrustrowany wzruszysz ramionami i dojdziesz do wniosku, że to nie może być prawdą. Otwarcie rzeczywistości duchowej. Zrozumienie ducha, duszy i ciała otwiera dostęp do rzeczywistości duchowej tak, że możesz doświadczyć, kim jesteś i co posiadasz w Chrystusie. Ponieważ sfery duchowej nie da się zobaczyć ani poczuć w sposób naturalny, jedynym sposobem właściwego jej poznania jest Biblia. Po prostu weź Boże Słowo i uwierz w nie. Jezus powiedział, duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 63. Boże Słowo odkrywa rzeczywistość duchową. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ma się twój duch, musisz dowiedzieć się tego ze Słowa. Nie możesz słuchać swoich emocji czy innego typu postrzegania. Boże Słowo jest duchem i życiem. Kiedy zaglądasz do Biblii, widzisz siebie w duchu. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. List świętego Jakuba, rozdział 1, wersety od 23 do 25. Boże Słowo jest duchowym lustrem. Doskonałe odbicie. Kiedy patrzysz na swoją twarz w lustrze, tak naprawdę nie widzisz siebie. Patrzysz raczej na swoje odbicie. Tak naprawdę twoje oczy nigdy nie patrzyły bezpośrednio na twoją twarz. Pomyśl o tym. Zawsze widzisz tylko odbicie. Choć jest to tylko odbicie, nauczyłeś się temu ufać. Jeśli chcesz wiedzieć, czy twoje włosy są uczesane albo czy masz makijaż, nie kierujesz się tym, co czujesz. Ponieważ tych rzeczy nie da się czuć, musisz spojrzeć w lustro i zaufać temu, co widzisz. Tak samo jest z twoim narodzonym na nowo duchem. Boże Słowo odzwierciedla w sposób doskonały, kim jesteś w duchu, więc jest to jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć. Nie możesz po prostu przyjąć, gdyby Boża moc we mnie była, miałbym tego świadomość, ponieważ co jest z ducha, jest duchem, a co jest z ciała, jest ciałem. To tak jakby próbować poczuć, czy masz na sobie makijaż albo czy masz uczesane włosy. Tego nie da się poczuć. Musisz spojrzeć w Boże lustro i zaufać tej duchowej rzeczywistości, którą widzisz. Zdezorientowany. Każdy nowonarodzony wierzący przeszedł kompletną przemianę. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, wersety 17 i 18. Zauważ, że nie jest tutaj powiedziane, że wszystko staje się nowe albo że ma potencjał, żeby było nowe. Ten werset mówi: to, co stare, przeminęło, czas przeszły, wszystko stało się i jest rzeczywistością teraz nowe oraz wszystko to jest z Boga. Jeśli nie zrozumiesz ducha, duszy i ciała, to taki werset od razu wywoła w twojej głowie mętlik, frustrację i ostatecznie niewiarę. Kiedy przeczytasz o całkowitej przemianie i o tym, że wszystko jest z Boga, popatrzysz na swoje ciało i zaraz zaczniesz się nad tym zastanawiać, ponieważ ono nie przeminęło ani nie stało się całkiem nowe. Jeśli miałeś nadwagę, zanim przyjąłeś Pana, to nie zmieniło się w chwili, gdy zostałeś zbawiony. Przyjdzie czas, kiedy otrzymasz uwielbione ciało, ale to się jeszcze nie stało. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 53. Choć odkupieńcze dzieło Chrystusa zapewnia ci pewne fizyczne korzyści, twoje ciało nie zostało jeszcze zbawione. Zostało wykupione, ale nieodkupione. Zielone kupony S&H. Jako dziecko zbierałem zielone kupony S&H. Kiedy moja mama robiła zakupy, dostawaliśmy kupony odpowiednio do wydanej kwoty. Dawała mi je, żebym trzymał je w porządku i wklejał do książeczki. Wtedy zabierała mnie do centrum wykupu zielonych kuponów S&H, abym oddał tam moje wypełnione kuponami książeczki i wybrał sobie cokolwiek chciałem za równowartość z ich sklepu. Choć kupony były już wcześniej nabyte, nie były wykupione, dopóki ich nie zwróciłem. To, czego chciałem tak naprawdę, to nie te kupony, ale to, co mogłem za nie wykupić. Jezus kupił twoje uwielbione ciało przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Choć w pełni za nie zapłacił, wciąż masz ciało podlegające skażeniu. Dopiero oczekujesz otrzymania swojego nieśmiertelnego i niepodlegającego skażeniu ciała. W tej chwili nie odebrałeś jeszcze już zakupionej własności. List do Efezjan, rozdział 1, werset 14. Twoja dusza również nie została zbawiona. Dla wielu brzmi to dziwnie, ponieważ używa się stwierdzeń typu: jestem zdobywcą dusz, albo przyszedłem tu, żeby zobaczyć, jak jakaś dusza zostaje zbawiona, kiedy mówi się o ewangelistach albo ewangelizowaniu. W rzeczywistości Nowy Testament wspomina zbawienie duszy tylko kilka razy, a biorąc pod uwagę kontekst, żaden z tych fragmentów nie mówi o doświadczeniu narodzenia się na nowo. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 39. List Jakuba, rozdział 1, werset 21. List Jakuba, rozdział 5, werset 20. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 9. Zbawienie duszy następuje wtedy, kiedy emocjonalnie zniechęcony i psychicznie pokonany chrześcijanin zaczyna wierzyć Bożemu Słowu i następnie na nowo doświadcza zwycięstwa, pokoju i radości. Jednakże kiedy chodzi o bycie narodzonym na nowo, to nie twoja dusza była tą częścią ciebie, która się całkowicie zmieniła. Jeśli byłeś głupi, zanim zostałeś zbawiony, nadal jesteś głupi po tym, jak zostałeś zbawiony. Jeśli miałeś trudności z matematyką, zanim narodziłeś się na nowo, nie pojmiesz jej natychmiast po narodzeniu się na nowo. Tak naprawdę, jeśli miałeś depresję, zanim zostałeś zbawiony, Będziesz miał ją nadal, dopóki nie zmienisz sposobu, w jaki myśli twoja dusza poprzez wiarę w Boże Słowo. Twoja dusza może zostać przemieniona teraz w takim stopniu, w jakim odnowisz swój umysł, zmienisz swoje nastawienie i dopasujesz swoje wartości do tego, co mówi Boże Słowo. Tak się dopiero stanie, bo jesteś w procesie odnawiania umysłu, ale to nie wydarzyło się automatycznie. W twojej duszy nie wszystko to, co stare, przeminęło i nie wszystko jeszcze stało się nowe. Przemiana twojej duszy nie zostanie ukończona aż do chwili, gdy odejdziesz, by być z Jezusem. Gdzie przemiana jest całkowita. Kiedy otrzymasz swoje uwielbione ciało, otrzymasz również swoją uwielbioną duszę. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, wersety od 9 do 12, mówi o tym, że gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, twoje uwielbione ciało, twoje obecne częściowe poznanie ustąpi pełnemu objawieniu. Twoje poznanie nie będzie częściowe, ale poznasz tak, jak sam jesteś poznany. To jest ta mająca się w przyszłości dokonać transformacja i całkowita przemiana w twoim ciele i duszy. Ale drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17, jasno stwierdza, że każdy, kto jest w Chrystusie, jest obecnie całkiem nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ta całkowita transformacja nie jest w trakcie. Opisana tu przemiana już się wydarzyła. Jest faktem dokonanym. Gdzie się dokonała ta całkowita przemiana? Zgodnie z tym, co pokazuje Boże lustro, nie w twoim ciele ani w twojej duszy, ale w twoim narodzonym na nowo duchu. Rozdział drugi. Uwolnij to, co już masz. Twój duch całkowicie się zmienił przy zbawieniu. Kiedy uczyniłeś Jezusa Chrystusa swoim Panem, twój duch przeszedł natychmiastową i kompletną przemianę. W pewien sposób to, co się stało, ma wpływ również na ciało i duszę, ale nie tak całkowity i kompletny. Ludzie, którzy nie rozumieją, że przemiana zaszła w ich duchu i musi dopiero przebyć pewną drogę, aby można ją było zobaczyć w duszy i ciele, są zwykle dosyć rozczarowani. Myślałem, że stanę się całkowicie nową osobą, że Jezus wszystko zmieni. Wtedy pojawia się niewiara. Ale nic się nie zmieniło i jestem taki sam. Niektórzy mogą poważnie wątpić, czy zostali zbawieni. Ci, którzy utrzymają swoje zbawienie, często tracą wiarę w to, że kiedykolwiek w tym życiu będą mogli tego prawdziwie doświadczyć i się tym cieszyć. Ale prawda jest taka, że twój duch już się całkowicie zmienił. Nie znajdujesz się w procesie, w którym próbujesz cokolwiek od Boga uzyskać. Wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował w swoim chrześcijańskim życiu, znajduje się w całości w twoim duchu. W tej chwili twój narodzony na nowo duch jest tak doskonały i kompletny, jaki kiedykolwiek będzie przez całą wieczność. Nie dostaniesz nowego ducha, kiedy znajdziesz się w niebie, ani nie będzie potrzeby, aby on dojrzał. Stał się kompletny czy oczyszczony z jakiegoś skalania tutaj, na ziemi. Twój duch jest już teraz tak doskonały, dojrzały i kompletny, jak sam Jezus. Punkt przełomowy. Po narodzeniu na nowo, reszta twojego chrześcijańskiego życia polega na odnawianiu i uwalnianiu. W miarę jak będziesz odnawiał swój umysł i wierzył Bożemu Słowu, twoja dusza będzie się zgadzać z tym, co już zostało objawione w twoim duchu. Kiedy twoja dusza zgodzi się z tym, co widzi w Bożym duchowym lustrze, wtedy to, co już istnieje w twoim duchu, zacznie być uwalniane do duszy i ciała. W ten sposób doświadcza się korzyści płynących ze zbawienia. Jeśli twój duch i dusza są w zgodzie, doświadczasz Bożego życia. Twój narodzony na nowo duch jest zawsze za Bogiem, ponieważ już został całkowicie przemieniony na Jego obraz i podobieństwo. Kiedy twoja dusza zgodzi się z twoim duchem, to powoduje, że dwie części twojej istoty są przeciw jednej – ciału. Ponieważ większość wygrywa, twoja dusza i ciało będą doświadczać życia, zwycięstwa i mocy, jakie są w twoim duchu. Z drugiej jednak strony, nadnaturalny przepływ życia z twojego ducha do sfery fizycznej zostaje powstrzymany, kiedy twoja dusza zgodzi się z twoim ciałem. Znowu większość wygrywa i jest zdominowana przez sferę naturalną. Odcinasz się od doświadczania Bożego życia w sobie, kiedy pozwalasz swojej duszy decydować według tego, co widzisz, co możesz posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć dotykiem, zamiast tego, co można zobaczyć w Słowie. To, co jest w twoim duchu, musi przepłynąć przez duszę, aby się wydostać do twojego ciała i świata fizycznego wokół. Prawdziwy ty. Spójrz na umowne diagramy, które tutaj zamieściłem. Nazywam je umownymi, ponieważ nie należy doszukiwać się żadnej inspiracji czy prawdy w tym, że przedstawiłem ducha, duszę i ciało jako okręgi. Nikt z nas nie jest okręgiem, choć może niektórzy są okrąglejsi niż inni. Te diagramy są jedynie próbą przekazania ci związku pomiędzy duchem, duszą i ciałem za pomocą rysunku. Weźmy teraz ten pierwszy diagram z trzema okręgami, jeden w drugim, wyglądający jak tarcza na strzelnicy. Zewnętrzny okrąg to twoje ciało. To część, którą możesz zobaczyć i poczuć. Następnie masz część wewnętrzną, której nie można zobaczyć, ale można poczuć. To twoja dusza. Zauważ, jak twoja dusza styka się zarówno z twoim ciałem, jak i duchem. Twój duch jest drugą, wewnętrzną częścią ciebie. Choć stanowi centrum tego, kim jesteś, nie można go zobaczyć ani poczuć. Większość ludzi nie uznaje faktu, że ich duch jest sednem ich istoty. Zasadniczo funkcjonują w sferze duszy, wierząc, że to, co myślą i czują, to rzeczywistość. Być może oni widzą swoją duszę jako istotę tego, kim są, ale Boże Słowo mówi inaczej. Twój duch to prawdziwy ty. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. List świętego Jakuba, rozdział 2, werset 26. Kiedy Bóg uformował Adama, tchnął w niego dech życia. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 7. To hebrajskie słowo dech jest również przetłumaczone duch w innych miejscach. Na przykład Księga Hioba, rozdział 26, werset 4 i Księga Przysłów, rozdział 20, werset 27. Ciało i dusza Adama, fizyczne, psychiczne i emocjonalne części, nie miały w sobie życia, dopóki duch nie został dodany. Twój duch jest częścią, która daje życie. Ponieważ twoje życie bierze się z twojego ducha, jest on najbardziej wewnętrzną częścią z tych trzech. Zauważ też, jak twój duch jest całkowicie otoczony przez twoją duszę. Nie ma w ogóle bezpośredniego dostępu do twojego fizycznego ciała. Diagram trzech pierścieni również ilustruje ten brak bezpośredniego połączenia. Dlatego też wszystko, co wychodzi z twojego ducha do twojego ciała, musi przejść przez mentalną, emocjonalną część ciebie. Czy twój zawór jest otwarty? Na diagramie z rurą jedna strona przedstawia twojego ducha, a druga twoje ciało. Twoja dusza działa jak zawór pomiędzy nimi. Kiedy otwierasz zawór, to, co jest w twoim duchu, może przepływać do twojego ciała. W zależności od tego, jak szeroko jest on otwarty, przepływ życia może zaledwie kapać, tworzyć mały strumyk albo tworzyć rzeki. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 38. Kiedy zawór jest zamknięty, przepływ z ducha do ciała zostaje powstrzymany. To jest świetna ilustracja tego, jak funkcjonuje narodzony na nowo wierzący. W swoim duchu masz tę samą moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 18 do 20. Ale możliwe jest posiadać tę moc i nigdy jej nie zamanifestować. Jeśli twoja dusza jak zawór pozostaje zamknięta na tę prawdę, nie doświadczysz tej mocy. Jeśli nie otworzysz tego zaworu poprzez odnowienie umysłu, przez Boże Słowo, wieczna rzeczywistość w twoim duchu nie będzie w stanie wywrzeć wpływu na tymczasową rzeczywistość sfery fizycznej. To z martwych wskrzeszone życie i moc pozostaną zamknięte wewnątrz ciebie, dopóki nie popatrzysz w duchowe lustro wystarczająco długo, aby dostrzec i uwolnić prawdziwego siebie. Możesz nawet umrzeć z całą tą mocą, która wzbudziła Jezusa z martwych, przebywającą w tobie i nigdy jej nie użyć. To jakby umrzeć z pragnienia, opierając się o studnię pełną życiodajnej wody. Jeśli jesteś zdominowany przez to, co czujesz, twoja dusza zgadza się ze sferą naturalną. Czuję się źle i wszystko mnie boli. Lekarz mówi, że umieram. Na dowód tego tu mam historię mojej choroby. Chociaż masz w swoim duchu Boże życie wzbudzające z martwych, twoja dusza może odciąć od niego dopływ tak, że ani jedna kropelka życiodajnej mocy nie dotknie twojego fizycznego ciała. Możesz doświadczać depresji, złości i rozgoryczenia przez cały czas, kiedy w swoim duchu masz Bożą miłość, radość i pokój. List do Galacjan, rozdział 5, werset 22. Ponieważ to się odnosi do każdej dziedziny twojego życia, czy widzisz już, jak decydującą rolę odgrywa twoja dusza? Twoje ciało